Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Olga Gordiejew, Paweł Antosiewicz, 9 po 9. Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok, no i choinka w roli głównej. Zwykle ten ostatni przedświąteczny weekend to czas wyszukiwania najładniejszego drzewka, które ozdobi nasz dom. Wybierając się do nadleśnictwa, nie zapominajcie o rękawiczkach, o czapkach, naciągamy je na głowy, bo mróz szczypie w nosy. No i oprócz jodły możemy przywieźć kichanie w gratisie, ale przy drzewku wiadomo pochodzić trzeba, no bo oglądamy i wybieramy te najpiękniejsze dla nas. Podobno nie ma takiego drzewka, które podobałoby się wszystkim. Każdy musi wybrać to swoje, jedyne, niepowtarzalne. A jak wygląda najładniejsza choinka?
Najładniejsza choinka powinna być ubrana szczególnie moją bombką. Czyli bombką, którą sam zrobiłeś i dałeś mnie u serca, a nie taką, co idziesz, kupujesz, wieszasz. Najlepiej robić swoją własną. Ja mam w szkole, robiliśmy na plastyce taką.
Jak zrobić samodzielnie bombkę?
Trzeba mieć takie drewienko w kształcie bombki. Przykleić na może jakiś papierek z jakimiś wzorkami. To drewniane można lub trzeba. Trzeba pomalować na biało, a potem możesz to ozdobić jakoś brokatem, gwiazdkami.
Najładniejsza choinka jest ubrana w bombki. Może być wszystkiego zrobiona, byleby tylko była jakaś bombka. Można wyciąć z papieru. Taką bombkę można ozdobić farbą. Można pomalować ją kolorowymi mazakami.
A jakie jeszcze ozdoby oprócz bombki mogą się znaleźć na choince?
Gwiazda na samym czubku, jakieś pierniczki,
jakieś takie słodkie pałeczki, cukierki, łańcuchy, fajne ozdóbki. Łańcuchy można powycinać z kolorowego papieru, albo jak ktoś ma takie na przykład ładne bardzo wstążki, to może też je powiesić. Pamiętajcie, że już za tydzień Wigilia.
I życzę wszystkim wesołych świąt.
Ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. To pozdrowienie wszyscy chcielibyśmy usłyszeć, wypatrując świątecznych prezentów. Przyznam, że ile razy wyciągam ozdoby choinkowe z pudeł, przynoszę, odkurzam, dorabiam nowe. To marzę, by czas się zatrzymał, by trwał jak najdłużej, bo te chwile tuż przed świętami, kiedy jeszcze czekamy, kiedy szykujemy się do odświętnych wydarzeń, taki magiczny czas możemy wydłużyć, no właśnie, kiedy rozciągniemy te przygotowania przedświąteczne, od choćby decydując się na samodzielne przygotowanie ozdób. A co możemy zrobić sami? Podpowiada Martyna Dworakowska.
Chyba to jest najprzyjemniejsze, jak widać na choince, jakieś ptaszki siedzące, czy wiszące cukierki, czy orzeszki, czy gwiazdki z papieru. Oczywiście wiadomo, że wszystkie te rzeczy trzeba najpierw jakoś przygotować, czyli usiąść, poświęcić czas i fajnie, jak to jest wykonywane długo, bo w tym czasie można porozmawiać, pośpiewać kolędy. W związku z tym jakby wchodzimy w tą atmosferę świąt dzięki temu wykonywaniu tych ozdób. Warto zwrócić uwagę na to, że te wszystkie ozdoby pojawią się w jakimś świetle, w związku z czym, że zawsze są przecież światełka na choince, fajnie, żeby były wykonane z jakichś albo rzeczy, które odbijają światło, albo są posypane brokatem, albo błyszczą. No właśnie na przykład te pazłotka od cukierków, czy nawet jeżeli wieszamy orzeszek włoski, to żeby był posprejowany czy pomalowany nawet zwykłym lakierem do paznokci. Można sobie pomóc różnymi rzeczami, ale warto myśleć o tym, żeby to po prostu błyszczało, bo to tworzy bardziej tą atmosferę. Ale też jeszcze przypomniałam sobie taką ozdobę, która jakby jest bardzo, bardzo naturalna. Może nie jest tak błyszcząca i atrakcyjna, ale jest za to trochę zapachowa, bo można pokroić na przykład owoce typu pomarańcz w plastry czy cytrynę, ładnie je zasuszyć. Zawsze się to kroi w tym kierunku, żeby było widać podziały. Takie słoneczka.
Wieszamy takie świeże, uschną.
Chyba dobrze położyć je na papier, na kaloryfer. I ważne, no więc właśnie, bo one po wysuszeniu są lżejsze. Ważne, żeby te ozdoby, które wykonujemy, nie były za ciężkie. Drzewko nieobciążone dłużej wytrzyma, po prostu te gałązki się nie będą uginać i będzie to lepiej się prezentować. Także leciutkie, błyszczące i naturalne.
Mamy też w domu przedmioty, które przynosiliśmy z jesiennych spacerów. Szyszki, gałęzie, czy możemy teraz coś z nich zrobić?
No pewnie, przecież szyszki bardzo pasują do choinki, będą się świetnie prezentować, nawet jeżeli je zostawimy naturalnie, ale możemy je też podmalować na różne kolory, to już dowolność jest bardzo pasuje do choinki.
Co z łańcuchami?
Łańcuchy są fajne, bo są długie i można rywalizować i robić jak najdłuższe. I taki tradycyjny łańcuch z papieru typu kroimy paseczek, robimy pętelkę i jeden w drugi wkładamy, też uczy cierpliwości i skupienia i to jest bardzo fajna zabawa. Przypomniały mi się jeszcze takie gwiazdki kiedyś z takiej tradycji ludowej, robione ze słomek.
Czy trzeba też, tworząc pomysł na choinkę i te drobne ozdoby, myśleć o tym, jak ona będzie wyglądała w całości?
Trzeba myśleć o tym, jak będzie wyglądała w całości i warto też pomyśleć o takich symbolach świątecznych, żeby tam się nie znalazły żaby na choince czy liski, ale żeby to były gwiazdki, piórka, rzeczy, które nam się po prostu kojarzą i mają taką atmosferę lekką, a jednocześnie podniosłą. I warto się też umówić z rodzicami na jakiś kolor, który będzie w przewadze.
A jeśli rodzice pieką z dziećmi przed świętami pierniczki w różnych kształtach, one też mogą się znaleźć na choince?
Jak malutkie i lekkie, to tak. Ale one się nie zdążą znaleźć, bo pierniczki znikają przed świętami. Lubimy je jeść.
No to może namówmy swoich domowników na wspólne pieczenie pierników po południu, wieczorem, a te papierowe łańcuchy to też bardzo ważny element wystroju choinki, no bo wzmacniają rodzinne więzi. Jeden z najdłuższych takich łańcuchów w tym roku powstał w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, a łańcuchy chronią dom przed kłopotami.
Bajkowe tropy.
Podróżujemy w bajkowych tropach po drewnianym Podlasiu razem z autorką przewodnika Magdaleną Sulimą i na szlaku rękodzieła trafiamy do Janowa.
Do Janowa, czyli do stolicy tkactwa dwuosnowowego, bo to tutaj w Janowie mieści się właśnie Izba Tkactwa oraz dwie regionalne pracownie, a w pobliskich miejscowościach Wasilówce, Marchelówce i Trofimówce pozostałe. Obecnie w północno-wschodniej Polsce mieszka 12 aktywnych tkaczek, a 6 z nich mieszka właśnie w Janowie, dlatego jest to też stolica tkactwa dwuosnowowego. Te dwuosnowowe dywany tkane na drewnianych krosnach przez tkaczki podziwia już nie tylko nasz kraj, ale również cały świat i zostało nadocenione nawet w odległej Japonii. Dokładnie. A skąd w ogóle wzięły się dwuosnowowe dywany w Janowie na naszym terenie? Jeszcze pół wieku temu tkactwo było takim codziennym zajęciem kobiet. W jesienno-zimowe wieczory gospodynie przędły i tkały ubrania, pościel, chodniki, ręczniki, jakieś dekoracyjne tkaniny, które stanowiły wystrój wnętrza. Najprawdopodobniej historia tkactwa podwójnego, bo tak się też to określa, sięga już X wieku i zaczęła się na terenach Rusi. W XIII wieku powędrowało ono do krajów skandynawskich, a potem również do Anglii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech. A w Polsce kunszt tkacki znany był przede wszystkim na Mazurach. I to właśnie mazurscy tkacze w XIX wieku rozpowszechnili tę sztukę w Janowie. No, fakt, że od tego czasu do dzisiaj w zasadzie tradycja tkania przetrwała, myślę, że stanowi o jej unikatowości. Z uwagi na swoją taką oryginalność, no i czasochłonność powstawania, bo naprawdę robi się to taki dywan bardzo długo, dywany janowskie były bardzo drogie. I nie każdego było na nie stać. Dlatego też używano ich tylko w bardzo wybranych uroczystościach. Na przykład zaścielano nimi ołtarze w kościołach, w domach rozkładano tylko na najważniejsze święta. Wtedy wyjmowano je z kufra, po czym po świętach z powrotem chowano, żeby po prostu uchronić materiał przed zniszczeniem. Na przykład błogosławieństwo młodej parze udzielano właśnie na takim dywanie. Wtedy podścielano go pod nogi pary młodej. Każda szanująca się panna młoda musiała mieć taką tkaninę u siebie w posagu. Jeśli sama nie umiała jej zrobić, zamawiała ją. Co ciekawe, tajnikami umiejętności tkackiej, była to bardzo trudna umiejętność, do tej pory zresztą jest, dzielono się bardzo niechętnie, a tę wiedzę utrzymywano wręcz w sekrecie, w tajemnicy i przekazywano w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Podobno początkowo wyjawiano ją tylko mężczyznom, bo jak mówiono, panowie mniej plotkują i tajemnica nie ujrzy światła dziennego, ale z czasem tkanie dywanów stało się już zajęciem typowo kobiecym. Jeśli chodzi o Janów, to próby wskrzeszenia właśnie sztuki tkackiej na tych terenach podjęła się pani profesor z Akademii Sztuk Pięknych, pani Eleonora Plutyńska w okresie międzywojennym i właśnie dzięki temu historia tkactwa w Janowie trwa tutaj do dzisiaj.
Tutaj w naszym przewodniku Podróże po drewnianym Podlasiu na stronie 20 mamy takie krosno dość precyzyjnie rozrysowane, opisane też z dokładnymi nazwami każdej części, bo by tkać trzeba było mieć w domu właśnie takie krosno.
Tak. Jeszcze gdzie nie, gdzie na strychach czy w stodołach babcinych można znaleźć na
takie
Podlasiu
cuda.
takie zjawiska.
A w Izbie Tkactwa w Janowie znajdują się nawet ponad 100-letnie krosna, więc dlatego warto też ją odwiedzić. A tkactwo dwuosnowowe to jedna chyba z najtrudniejszych technik tkackich, ale tak cały czas mówimy o tej tkaninie dwuosnowowej, ale w ogóle co to jest ta tkanina dwuosnowowa, jak ona wygląda, to jest też bardzo ciekawe, bo te tkaniny charakteryzuje bardzo mięsista struktura.
One są grube.
One są grube, one się składają z dwóch warstw o różnych kolorach, które się właśnie przenikają w miejscach wzoru. I ich tajemnica polega na przeplataniu nici w taki sposób, żeby po obu stronach materiału uzyskać wzór o jednakowym kształcie, a o odmiennym kolorze. I tutaj bardzo ważne są takie dwa terminy, myślę, które warto poznać, wątek i osnowa. Bo do tkania używa się właśnie osnowy, czyli nici ułożonych wzdłuż tkaniny, która zawsze jest w dwóch kolorach, jasnym i ciemnym, oraz właśnie wątku, czyli przędzy, także w dwóch kontrastowych kolorach, którą podczas tkania przekłada się między nićmi, tworząc właśnie w ten sposób wzór. Technika tkania podwójnego jest bardzo czasochłonna. Wymaga nie lada wysiłku. To jest praca zarówno umysłowa, ponieważ tutaj bardzo istotne jest ułożenie, policzenie każdej nici, żeby się nie pomylić we wzorze, ale również jest to praca siłowa, ponieważ no, tkaczki pracują i rękoma, i nogami. I podobno, żeby stworzyć taki janowski dywan, należy tkać aż 8 godzin dziennie przez cały miesiąc, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo czasochłonna praca.
I to jest i wyobraźnia, i precyzja, i matematyka, i skupienie,
tak.
I wysiłek fizyczny. Naprawdę ogromne zaangażowanie. Nie podejmiemy się próby opisu procesu tkania, ale można o nim przeczytać w przewodniku, jak krok po kroku utkać dwuosnowowy dywan. Mamy też jeden z takich dywanów, biało-zielony, zaprezentowany na stronach przewodnika. Patrząc na ten dywan, możemy powiedzieć, że te wzory, które widzimy, są takie charakterystyczne dla naszego regionu? Jakie właśnie były te najpopularniejsze?
Jak najbardziej. To jest bardzo ciekawe, że te wszystkie wzory na tkaninach tkaczki wymyślały same, według własnej inwencji twórczej. I te wzory pokazują bardzo różnorodne kompozycje i przedstawiają zarówno przyrodę, otaczający świat, ale również jakieś motywy geometryczne, tematyczne. Bardzo charakterystyczne są takie motywy przedstawiające na przykład gałązkę winorośli, kwiat dużej głowy, palmetę, czyli liść palmy, czy też na przykład korowód weselny. Takie motywy jak zwierz, rajdrzewo, drzewo życia, bukiety. Ale jak sobie poglądamy janowskie tkaniny, to również bardzo charakterystycznym motywem są cztery pory roku, ukazujące właśnie codzienne życie wsi. I te cztery pory roku przedstawiają chociażby gospodarza, który sieje wiosną zboże, letnią zabawę, jesienne grzybobranie, czy też zimowe kolędowanie. Ja myślę, że każdy, kto odwiedzi Izbę Tkactwa w Janowie, będzie mógł spróbować swoich sił, zasiąść przy takim krośnie, no i własnoręcznie wykonać kawałek tkaniny, właśnie używając własnej wyobraźni, fantazji, być może zaprojektować swój własny autorski wzór.
Bardzo to jest możliwe. Gdybyśmy miały zaproponować teraz komuś książkowe wydanie Podróży po drewnianym Podlasiu, to żeby nie było tak łatwo, właśnie być może w zamian za zaprojektowanie jakiejś takiej tkaniny, prawda?
Oczywiście.
To jest wyzwanie na dzisiejsze popołudnie. Proszę zaprojektować na przykład zakładkę
autorski,
do książki.
Tak,
autorską zakładkę do Podróży po drewnianym Podlasiu i przesłać ją pod adres bajkowy @radiobiałystok.pl.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
To już mamy dwa wyzwania na popołudnie, projektowanie okładki i pieczenie pierników, więc niech w ten świąteczny czas wprowadzi nas nasz cykl do słuchania, do czytania i opowieść o wigilijnych zwyczajach.
Szybciej, gwiazdy, szybciej! Popędzałem te leniwe świecidełka, siedząc na parapecie z nosem przyklejonym do szyby. W domu wszystko było już gotowe do wigilijnej kolacji. Brakowało tylko tej pierwszej gwiazdy. No ile można czekać? Dziadku, zrób coś! Marudziłem. Dziadek położył na stole sianko i przykrył je bielutkim obrusem. To na pamiątkę narodzenia Pana Jezusa w betlejemskiej stajence, wyjaśnił. A potem zapalił świecę i zapytał. A wiesz, Piotrusiu, że w niedalekiej przeszłości w wigilijny wieczór dmuchało się na krzesła, zanim się na nich usiadło? Takie były zakurzone? Zdziwiłem się, bo u nas w domu przed świętami wszystko musiało być wysprzątane. Och nie, chodziło raczej o to, by siadając nie przygnieść jakiegoś niewidzialnego gościa. Bo widzisz, Wigilia to jedyna taka noc w roku, kiedy wszystko może się zdarzyć. I wierzono, że nawet dusze naszych bliskich mogą przyjść w gościnę. Dlatego wieczorem zostawiano dla nich uchylone drzwi, a siadając dmuchano na krzesło lub mówiono: posuń się, duszyczko. Słuchając dziadka, z wrażenia o mało nie spadłem z parapetu. Dawno temu powszechnie sądzono, że w Wigilię o północy, kiedy rodzi się Chrystus, w całej przyrodzie dzieją się cuda. Opowiadał, a ja na chwilę zapomniałem o gwiazdach i ukradkiem rozejrzałem się po pokoju. Nic a nic się nie bałem, ale na wszelki wypadek przysunąłem się trochę bliżej dziadka. Legenda głosi, że w tę wyjątkową noc kwiaty zakwitają pod śniegiem, a ziemia się otwiera i ukazuje skarby ukryte w swym wnętrzu. Nawet martwe kamienie ożywają i obracają się wokół własnej osi, a zatopione na dnie jezior dzwony głucho podzwaniają, aż woda w studniach i strumieniach na chwilę zamienia się w miód, wino albo płynne złoto. Śpiące w ulach pszczoły budzą się z zimowego snu, a zwierzęta potrafią mówić ludzkim głosem.
Coś takiego.
Spojrzałem na dziadka zaskoczony. Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego, że mój chomik będzie mógł się dzisiaj do mnie odezwać. Od wieków jest w zwyczaju, by w Wigilię nie wszczynać kłótni i nie sprawiać nikomu przykrości. Tego dnia trzeba przebaczyć wszystkie urazy i dla każdego mieć dobre słowo. Dziadek zamilkł, a w pokoju zrobiło się tak jakoś uroczyście. W takiej chwili nie dało się nie spojrzeć na choinkę. Stała sobie cichutko na jednej nodze, pięknie pachniała i cała lśniła od kolorowych lampek. To oświetlenie założył jej tata. Ja ozdobiłem własnoręcznie zrobionym łańcuchem i pomagałem wieszać bombki, złote gwiazdki, orzechy i cukierki. Cukierki były bardzo dobre, dlatego tak jakoś wyszło, że na choince zostało ich tylko parę. A wiesz, że dawniej zamiast takiej stojącej choinki wieszano u sufitu czubek sosny lub świerku albo słomiane koło oplecione zielonymi gałązkami? Taką ozdobę nazywano Bożym drzewkiem lub podłaźniczką. Dużo bardziej podobało mi się określenie Boże drzewko, bo podłaźniczka pasuje tak bardziej do łazienki, pomyślałem, ale nic nie powiedziałem. A dziadek opowiadał dalej. Przystrajano ją orzechami, czerwonymi jabłuszkami i ciasteczkami, a z pozostałych po Wigilii opłatków wycinano gwiazdki, koła i półksiężyce. Były to tak zwane światy, które przyczepione do podłaźniczki wisiały na niteczkach nad wigilijnym stołem. Takie ozdoby miały chronić od nieszczęść i chorób, a także zapewnić zgodę i miłość w domu. Wyschniętego Bożego drzewka nigdy nie wyrzucano do śmieci, tylko kruszono je i dodawano do karmy dla zwierząt lub zakopywano w polu. No a te wszystkie wycinanki, jabłuszka, orzechy i ciastka zaczęto potem wieszać na stojących choinkach. I tak już jest do dzisiaj. Dziadek z uśmiechem patrzył na nasze drzewko. A mnie w tej opowieści coś zaniepokoiło. No bo jeśli taka niby choinka wisiała do góry nogami nad stołem, to gdzie w takim razie układano prezenty? Nie mogłem sobie wyobrazić świąt bez tych pięknych paczuszek i pudełeczek wystających spod gałązek. Tak naprawdę to nigdy nie widziałem, kto je przynosi. Choć babcia twierdzi, że robi to aniołek. Każdego roku jest tak, że przez cały dzień zerkam pod choinkę i nic tam nie ma. A potem nagle wieczorem prezenty pojawiają się, nie wiadomo skąd, i wszyscy w domu są tak samo zdziwieni jak ja. Tym razem też nikt nie widział aniołka. Prezenty jak zwykle pojawiły się znienacka, a ja nie mogłem przestać myśleć, co też może być w takiej dużej, kolorowej paczce. Może gdybym oderwał trochę ten ozdobny papier, udałoby się zobaczyć, co jest w środku. Właśnie zbliżałem się na paluszkach do choinki, gdy do pokoju weszła mama i powiedziała: oj, Piotrusiu, miałeś przecież wypatrywać pierwszej gwiazdki. Zobacz, ile ich już świeci. Najwyższy czas siadać do kolacji. Rzeczywiście, nie wiadomo kiedy gwiazdy pojawiły się na niebie. Kolacja mogła się zaczynać, ale najpierw wszyscy sięgnęli po biały i cieniutki jak mgiełka opłatek i łamiąc go składali sobie życzenia. Chwilę trwało, zanim wyściskany i wycałowany, z głową pełną najlepszych życzeń, usiadłem do stołu. Za oknem padał śnieg, a u nas w domu było ciepło, odświętnie. Pachniała choinka i było tak dobrze, jak tylko może być w tę najdziwniejszą w roku noc.
Czytał Artur Barciś. Za tydzień Boże Narodzenie z Polskim Radiem Białystok. Nie będzie bajkowych tropów, ale będzie opowieść o drewnianym Podlasiu i szansa na zdobycie przewodnika. Za 2 tygodnie nowy rok. Spotykamy się dopiero za 3 tygodnie i przypominam, już nie po 9, a o 12:30. Do usłyszenia, wszystkiego świątecznego.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.